co jeśli wyobrażenie o czasie, przestrzeni i samym początku wszechświata, w które tak w ogóle wierzą miliardy ludzi, zależy od jednego mikroskopijnego znaku interpunkcyjnego.
Mm-hmm.
Znaku, który dodano do tekstu 1000 lat po jego napisaniu.
Mm-hmm.
Kiedy myślimy o starożytnych manuskryptach, to zazwyczaj, wiesz, widzimy zbiory chaotycznych mitów,
mm-hmm.
opowieści o bóstwach ciskających piorunami, dramatyczne panteony, no, takie historie służące oswajaniu groźnej natury.
Tak, takie klasyczne mity.
Dokładnie. Ale dzisiaj bierzemy pod lupę tekst, który kompletnie wymyka się temu schematowi. Zamiast mitologicznej baśni, on przypomina w sumie taki precyzyjny kod źródłowy, który zaprogramował fundamenty naszej zachodniej cywilizacji. Więc dobrze, rozpakujmy to.
Mm-hmm. To brzmi jak naprawdę solidne wyzwanie.
Bo opieramy się dzisiaj na fascynującym wykładzie akademickim. Autorem jest profesor Robert Van Noy, a wykład rozkłada na czynniki pierwsze początek Księgi Rodzaju. I żeby od razu ustalić reguły gry, naszym celem nie jest tu teologiczna debata.
Jasne, żadnego promowania przekonań religijnych.
Właśnie. Traktujemy ten materiał jak takie śledztwo. Wchodzimy w lingwistykę, strukturę starożytnego świata i detektywistyczną analizę hebrajskiej gramatyki. Chcemy zrozumieć, jak ten tekst zdefiniował Boga, wszechświat, no i nas, ludzi. I dlaczego jedno słowo potrafi wywołać takie akademickie trzęsienia ziemi.
Jeśli połączymy to z szerszym obrazem, no to musimy sobie uświadomić niezwykle istotny kontekst historyczny. Bo ten tekst, on nie powstał w próżni. To nie jest jakaś tam neutralna, filozoficzna refleksja.
Zdecydowanie nie.
Z tych materiałów profesora Van Noya jasno wynika, że to była dosłownie intelektualna bomba zrzucona na ówczesny świat. Ten tekst celowo wręcz, znaczy z taką zimną krwią demontował pogańskie wyobrażenia o rzeczywistości.
O rany, czyli to był taki starożytny przewrót.
Tak, uderzał w same fundamenty tego, jak tamte imperia rozumiały władzę, naturę i cały kosmos. I co jest niezwykle intrygujące. W naszej dzisiejszej analizie zobaczymy, jak te starożytne słowa zderzają się ze współczesnymi dylematami. Na przykład z próbami wciskania milionów lat geologicznych w jedną małą przerwę w tekście.
No właśnie, do tego dojdziemy, bo to jest fascynujące. Ale skoro ten tekst to, jak to nazwałem, kod źródłowy, no to kim właściwie jest ten, kto go pisze? Znaczy, kto stwarza? Bo w notatkach z wykładu rzuca się w oczy jedno.
Mhm.
Obraz stwórcy kompletnie nie pasuje do swoich czasów. Zauważmy, w babilońskiej czy greckiej mitologii bóstwa mają swoje biografie, intrygi, rodzą się, walczą o władzę, a tutaj istnienie Boga jest po prostu założone z góry.
Pojawia się znikąd.
Monoteizm wjeżdża na pełnym biegu, bez żadnego wyjaśnienia. Ale na samym początku mamy pewien lingwistyczny haczyk. W hebrajskim oryginale słowo określające Boga to Elohim. I każdy, kto liznął hebrajskiego, wie, że końcówka im oznacza liczbę mnogą.
Zgadza się.
No i od razu nasuwa się pytanie, czy ten potężny, monoteistyczny tekst na samym swoim starcie sugeruje, że bogów było wielu.
Wiesz, to jest bardzo popularne założenie, ale błędne. To, co w wykładzie jest tu świetnie wyjaśnione, to niemal całkowita zgoda lingwistów, że użycie Elohim nie ma nic wspólnego z politeizmem, ani nawet, jakby to powiedzieli późniejsi teolodzy, z koncepcją wielu osób w jednym bóstwie.
Czyli to nie jest wczesna trójca?
Nie, w sensie gramatycznym tego konkretnego słowa. Język hebrajski stosuje tu mechanizm znany jako pluralis majestatis.
Liczba mnoga, majestatyczna.
Dokładnie tak. Ale nie patrzmy na to jak na taki suchy termin z podręcznika, prawda? Zastanówmy się, dlaczego używa się takiej formy. Kiedy powiedzmy w późniejszych wiekach król mówił my, król, to no nie miał na myśli rozszczepienia jaźni.
Jasne, raczej podkreślał swoją powagę.
Właśnie. Używał liczby mnogiej, żeby pokazać, że jego słowo niesie ciężar całej instytucji, całego królestwa. W Księdze Rodzaju to słowo pełni funkcję manifestacji nieogarnionego autorytetu.
I ten autorytet, z tego co widzę w źródłach, natychmiast przejawia się w działaniu. To działanie to właściwie powtarzający się refren i rzekł Bóg. Słowo staje się materią. Ale uderza mnie tu coś jeszcze.
Co takiego?
Ten stwórca jest całkowicie oddzielony od swojego dzieła. Nie ma tu cienia panteizmu.
O tak, to jest kluczowe.
Profesor Van Noy przywołuje tu genialny argument. Cytuje klasyczną pozycję J. Ernsta Wrighta, The God Who Acts. I Wright zwraca uwagę na coś, co dzisiaj wydaje nam się oczywiste, ale w starożytności było przewrotem kopernikańskim.
Znaczy, że Bóg nie jest częścią natury.
Właśnie. Bóg przedstawiony w Księdze Rodzaju to nie jest, wiesz, Bóg płodności, Bóg burzy czy jakiejś lokalnej góry. W pogaństwie bóstwo było utożsamione z siłami natury.
Czyli jak szalał żywioł, to żywioł był Bogiem.
Mhm. A ziemia rodząca plony była boginią. Tymczasem Bóg z tego tekstu całkowicie przekracza naturę, jest poza historią. Wright określa to łacińskim terminem sui generis, jest całkowicie unikalny.
Czyli niszczy rdzeń pogaństwa? Bo skoro Bóg nie składa się z materii, to stoi jako jej suwerenny wynalazca.
Dokładnie.
Przychodzi mi na myśl pewna analogia. Wyobraźmy sobie różnicę między malarzem a programistą. Pogańskie bóstwa były jak malarze. Jak tworzą obraz, brudzą sobie ręce farbą, ich emocje zostają na płótnie, stają się częścią dzieła.
Mhm, splecenie z nim.
Tak. Z kolei Bóg z Księgi Rodzaju przypomina raczej wybitnego programistę. Siedzi w zupełnie innej rzeczywistości, pisze kod, który generuje świat, ustala prawa fizyki, ale on sam, no nie można go znaleźć jako zera czy jedynki na serwerze.
Wiesz, analogia jest bardzo kusząca, świetnie obrazuje tę transcendencję, ale w kontekście tego wykładu ma jeden mankament.
O, jaki?
Twój programista używa jakiegoś istniejącego języka, prawda? Powiedzmy Pythona. I pisze kod na istniejącym sprzęcie. Wykład Van Noya sugeruje coś bardziej radykalnego.
Że stworzył też sprzęt?
Ten Bóg wymyślił samą koncepcję języka. Stworzył kompilator, zbudował serwer, i co najważniejsze, wygenerował to wszystko z absolutnego zera. Nie pracował na niczym zastanym.
Ale no to prowadzi nas do problemu, który przy takim szybkim czytaniu często umyka.
Zgaduję, o co chodzi. Skoro Bóg jest duchowy i w pełni oddzielony od natury, a materia jest zewnętrzna, to czy z definicji nie czyni to fizycznego wszechświata czymś pośrednim, gorszym?
O, to jest świetne pytanie.
Bo w starożytnych systemach, na przykład u gnostyków, duch był dobrem, a materia brudem, więzieniem, złem. Ciało traktowano wręcz z obrzydzeniem.
Tak, to bardzo logiczna pułapka. Wielu filozofów w nią wpadało, ale ten tekst brawurowo ją omija. Zgodnie z analizą profesora, Księga Rodzaju kategorycznie odrzuca ten dualizm.
Kategorycznie? W jaki sposób? Wszechświat nie jest częścią Boga, jasne, ale to absolutnie nie oznacza, że jest zły. Całą tę koncepcję spina ten powtarzający się niczym uderzenie dzwonu, refren i widział Bóg, że to było dobre.
A racja, dobre.
Ten jeden, krótki wers niszczy koncepcję walki między dobrym duchem a złą materią. Oznacza to, że świat fizyczny, komórki, procesy biologiczne, to wszystko jest doskonałe u swoich podstaw. Zło nie jest wpisane w materię.
I oto gdzie robi się naprawdę ciekawie. Ponieważ na szczycie tej doskonałej konstrukcji ląduje człowiek w szóstym dniu. I Van Noy nie zostawia tu miejsca na interpretacyjne kompromisy w kwestii biologii, prawda?
Nie, jest bardzo stanowcze.
Znaczy, on zaznacza, że według intencji starożytnego tekstu człowiek nie jest po prostu płynnym etapem ewolucji, ale wynikiem celowego aktu stwórczego.
Tak, człowiek zajmuje unikalną, taką zawieszoną między dwoma światami pozycją. Z jednej strony dzieli cechy ze zwierzętami. No, jest biologicznym organizmem, potrzebuje pożywienia, snu.
Jasne.
Ale z drugiej strony jest potężnie oddzielony od reszty. Bo jako jedyny nosi obraz Boga. Wersety 26 i 27 są tu kluczowe. I Van Noy definiuje to nie w kategoriach fizycznych, co byłoby absurdem, skoro Bóg nie ma ciała, ale jako naturę duchową.
Duchową, racjonalną i moralną, tak.
Właśnie. I docieramy tu do ogromnej implikacji społecznej.
Znaczy do tego mandatu na czynienie Ziemi poddaną. Do tej władzy nad planetą?
Zastanówmy się, jak niesamowicie wywrotowe to było na starożytnym Bliskim Wschodzie. W kulturach takich jak babilońska ludzie wierzyli, że zostali stworzeni z krwi pokonanych bogów.
Ojej, brzmi mrocznie.
Bo miało być mrocznie. Zostali stworzeni po to, by odciążyć bóstwa od niewolniczej pracy. Ludzie byli pionkami, a żywą statuą bóstwa, obrazem Boga, był tylko król albo faraon.
A tu nagle każdy jest obrazem Boga.
Tak. Księga Rodzaju dokonuje gigantycznej demokratyzacji. Mówi, że każdy człowiek ma w sobie ten obraz i ten mandat. To nie jest model niewolnika, to model wicekróla, zarządcy wyznaczonego przez Stwórcę.
Czyli niesamowite wyniesienie człowieka, ale jednocześnie przypomnienie o jego podległości wobec Boga. To robi ogromne wrażenie, to spójna wizja. Ale, no właśnie, cała ta budowla intelektualna wisi nad pewną przepaścią.
Przepaścią gramatyczną.
Dokładnie, gramatyczną. Chodzi o pierwsze zdanie Księgi Rodzaju, rozdział pierwszy, werset pierwszy. Dla przeciętnego czytelnika to brzmi banalnie. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. Najprostsze zdanie świata.
Epickie wejście. Z pozoru najprostsze. Bo tradycyjne przekłady traktują to jako zdanie główne, niezależne, deklaracje. Ale w akademickim świecie ta sprawa przypomina rozbrajanie bomby.
Bomby?
Tak, bomby, gdzie przecinasz zasady gramatyki zamiast kabli. Część badaczy upiera się, że to wcale nie jest zdanie główne, ale podrzędne. I wtedy tekst brzmiałby: kiedy Bóg zaczął stwarzać niebo i ziemię?
Różnica brzmi dość, no, subtelnie. Dlaczego to wywołuje takie akademickie wojny?
To rodzi ważne pytanie o strukturę języka i to jedno słynne słowo bereshit. Spór toczy się o to, w jakim stanie gramatycznym jest ten wyraz.
Bereshit to na początku.
Tak. Czy to jest stan absolutny, czyli to potężne na początku, czy może to jest tak zwany stan wiązany konstrukton? Jeśli to stan wiązany, to on wymusza zależność od kolejnego słowa.
Czyli musielibyśmy to tłumaczyć na początku stwarzania przez Boga.
Właśnie. I wtedy pierwszy werset wcale nie jest samodzielny, tylko wisi w powietrzu, czeka na rozwiązanie w wersecie drugim. Całość brzmiałaby jak jedno długie, skomplikowane zdanie. Kiedy Bóg zaczął stwarzać niebo i ziemię, a ziemia była bezładem i pustkowiem, wtedy Bóg rzekł: niech stanie się światło.
Zmiana klimatu jest ogromna. Użyję metafory filmowej, bo to mi najlepiej działa na wyobraźnię.
Dawaj.
Stan absolutny to klasycznie wbijające w fotel otwarcie. Wiesz, ciemny ekran, muzyka milknie i napis dawno, dawno temu w odległej galaktyce. Potężna teza.
Mm-hmm.
Natomiast stan wiązany brzmi jak, no, jak czytanie logów systemowych z pokładu statku. Coś w stylu: w momencie inicjowania procedury kreacji system wykazywał parametry pustki. Cały majestat wyparowuje.
To znakomite uchwycenie różnicy i wykład Vannoia bardzo mocno staje w obronie tej filmowej, absolutnej wersji. Podaje twarde dowody historyczne. Zwraca uwagę, że grecka Septuaginta i wczesne tłumaczenia syryjskie potraktowały to jako zdanie niezależne.
A miały powody, żeby zrobić inaczej?
Mogły, ale nie zrobiły. Ale najmocniejszy dowód pochodzi z dużo późniejszego okresu. Od masoretów. To byli, wiesz, żydowcy uczeni, którzy zajmowali się kopiowaniem tekstu. I około 1000 roku naszej ery dodali do słowa bereshit specjalny akcent oddzielający.
Akcent dysjunktywny.
Tak. I tym samym przypieczętowali decyzję. To słowo stoi samo, to jest zdanie główne.
No dobra, to zamyka sprawę gramatyki, przynajmniej dla tej szkoły. Ale z notatek do wykładu wynika, że nawet jak przyjmiemy to potężne otwarcie, to wciąż mamy ogromny problem. Co ten werset opisuje w przestrzeni i czasie?
Mhm.
Bo od razu po nim, w wersecie drugim, jest mowa, że ziemia była bezładem. Jak to połączyć? Z tego, co widzę, mamy 4 zupełnie różne modele.
Tak, 4 główne obozy. Zbadajmy je, bo każdy niesie inne konsekwencje. Pierwsze podejście traktuje werset pierwszy tylko jako nagłówek.
Nagłówek. Znaczy podsumowanie całego rozdziału?
Dokładnie. Wyobraźmy to sobie jako taki tytuł rozdziału w książce, pogrubioną czcionką. Zgodnie z tym poglądem werset pierwszy w ogóle nie opisuje aktu stwórczego, tylko informuje, o czym będzie mowa.
Ale z punktu widzenia narracji to się przecież kompletnie nie klei. Vannoi to świetnie punktuje.
Dlaczego?
No bo jeśli werset pierwszy to naklejka z tytułem, to właściwa historia zaczyna się w wersecie drugim. Czyli zaczynamy czytać od: a ziemia była bezładem i pustkowiem. To fatalny sposób opowiadania historii.
Zaczynać od mrocznej masy? Bez wyjaśnienia?
Właśnie. Skąd ta woda, skąd ta ciemność w ogóle się tam wzięły? Luka logiczna jest nie do przeskoczenia.
Zgadzam się. I ta luka zmusza wielu do drugiego podejścia, koncepcji stworzenia ex nihilo, z niczego. To jest eleganckie chronologicznie. Werset pierwszy opisuje ten zapłon, gdzie Bóg z czystej nicości powołuje cały kosmos. Materię, czas, przestrzeń.
A werset drugi?
Werset drugi to po prostu opis surowego stanu tego wszechświata, tuż po stworzeniu, a tuż przed tym, jak Bóg w wersecie trzecim zaczyna go organizować.
To podejście jest czyste i świetnie pasuje do koncepcji transcendentnego Boga. Ale przejdźmy do trzeciej koncepcji, bo to tutaj pojawiają się te ogromne kontrowersje. Mowa o teorii luki, gap theory.
O tak, klasyka XIX wieku.
Właśnie, musimy się cofnąć w czasie, żeby zrozumieć, skąd to się wzięło. XIX wiek, nowoczesna geologia, Charles Lyell i inni odkrywają warstwy skalne, dinozaury. Ludzie uświadamiają sobie, że Ziemia musi mieć miliony lat. I teolodzy wpadają w panikę.
Jak pogodzić dosłowne 6 dni z głębokim czasem, prawda?
Dokładnie. I tu na scenę wchodzi teoria luki.
To jest produkt swoich czasów, pełen kosmicznego dramatyzmu. Zwolennicy twierdzą, że werset pierwszy to opis oryginalnego, perfekcyjnego świata. Może nawet pełnego dinozaurów. A potem?
W tej niewidzialnej przerwie między pierwszym a drugim wersetem.
Tak, następuje globalna katastrofa, często wiązana z upadkiem szatana. I werset drugi opisuje ruiny dawnego świata. Tłumaczą to, i Ziemia stała się bezładem. W tej przerwie upychają całe epoki geologiczne.
To jest po prostu klasyczny teologiczny retcon.
Retcon.
No tak, jak w komiksach czy serialach, kiedy scenarzyści zmieniają przeszłość fabuły, żeby dopasować nowe wydarzenia. Ktoś próbuje wcisnąć tyranozaury i zlodowacenia w ułamek sekundy między dwa zdania w tekście. Z daleka widać, że to manipulacja.
I z akademickiego punktu widzenia to jest niezwykle słabe. Wykład Van Noya to rozmontowuje, odwołując się do pracy Westona Fieldsa. Fields przeprowadza bezlitosną analizę czasownika Haya.
I co ten czasownik oznacza?
Słownikowo może czasem oznaczać stać się, ale w tej strukturze gramatycznej w wersecie drugim niemal zawsze opisuje po prostu stan, czyli była. A łączenie tego z upadkiem szatana opiera się na Izajaszu i Ezechielu, co jest naciągane, bo te teksty mówią o królach Babilonu i Tyru. Projektowanie tego na początek wszechświata to inżynieria wstecz.
Zatem teoria luki odpada. Zostaje nam czwarty pogląd promowany przez G.C.H. Aldersa. Wydaje się najbardziej spójny. Koncepcja budulca.
Bardzo racjonalne podejście. Aiders sugeruje, by zwrot niebo i ziemię potraktować jako meruzm, figurę retoryczną. To oznacza całość surowych materiałów.
Czyli to nie jest gotowy wszechświat, tylko podstawowe bloki.
Tak. Werset pierwszy komunikuje stworzenie nieuformowanej substancji. Drugi ją opisuje, a w trzecim Bóg organizuje ten budulec w lądy, życie. Bóg stwarza glinę z niczego, a potem rzeźbi świat. Żadnych lukokatastrof.
Zróbmy krok w tył i spójrzmy na całość. Z materiałów z tej analizy wyłania się absolutny fenomen. Mamy monoteizm obcy starożytności, transcendentnego programistę, materię, która jest dobra, i człowieka menedżera planety. A to wszystko wisi na subtylnych rozwiązaniach gramatycznych.
I to prowadzi do niezwykłej refleksji. Wróćmy do tego akcentu Masoretów z 1000 roku. Tekst napisano 1000 lat przed nimi, a ostateczna kropka nad i, ten znak determinujący rozumienie początku świata, został dopisany średniowiecznym piórem.
Niewiarygodne.
Jak wiele naszych fundamentalnych przekonań pochodzi nie z oryginału, ale z mikroskopijnych decyzji późniejszych redaktorów. Zastanówmy się, czy słyszymy głos twórcy, czy czytamy instrukcje archiwistów.
To uderzająca myśl. Wiesz, jedno słowo niesie stulecia filozofii. Dziękuję za tę analizę. Zachęcamy do samodzielnego drążenia tematu i zadawania pytań nawet tym najstarszym tekstom.